Miałem powiedzieć jeszcze jedno ogłoszenie i zapomniałem. To już tak jest, że zapominam o niektórych rzeczach, ale teraz chcę to zrobić. Tak trudno, że przed kazaniem, ale... Kochani, pamiętacie, kiedyś tutaj był taki kabaret hrabi? Pamiętacie? Wielu z was było. Mam takie pytanie. Gdybyśmy kiedyś jeszcze na przykład chcieli zorganizować taki kabaret, hrabi czy Ani Mrumru, czy jakiś tam inny, i bilet by kosztował na dwie osoby 10 zł, na dwie osoby 10 zł, pod warunkiem, że ta druga osoba, którą przyprowadzimy, będzie spoza kościoła. To kto by was chciał te 10 zł pokryć, żeby tak się stało? Podnieście rękę, żebyśmy wiedzieli, czy organizujemy. Dziękuję wam bardzo. To już wiemy, mamy jakiś obraz. Kochani, i teraz mi trudno przejść do kazania, bo muszę zacząć od problemu, który mamy. A o problemach mówi się bardzo trudno, prawda? A dzisiaj muszę powiedzieć o jednym z najpoważniejszych problemów. Postaram się powiedzieć wprost. Ludzie bez Chrystusa idą na wieczne zatracenie. To jest problem. Może gdzieś wielu z was w głębi serca odetchnęło i powiedziało sobie, myśleliśmy, że coś bardziej poważnego. Ale ja mówię o najbardziej poważnej rzeczy. Nie ma poważniejszej rzeczy, jak ta, że ludzie bez Chrystusa idą na wieczne zatracenie. Taka jest prawda Bożego Słowa. Boże Słowo wyraźnie mówi, że na wieczne zatracenie idą ci, którzy nie znają Boga i ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii Chrystusa. To znaczy usłyszeli Ewangelię, ale nie podporządkowali się jej przesłaniu. Inaczej mówiąc, nie uznali Jezusa swoim Zbawicielem. Prawda, że to jest najpoważniejszy problem? To jest naprawdę poważny problem. A jeśli w sercu pojawiła się myśl, pastorze, myślałem, że będziesz mówił o czymś bardziej poważnym i odetchnąłeś z ulgą, skąd wziął się ten problem? Problem bierze się z tego, że wielu ludzi nie zna osobiście Jezusa. Nikt tego Jezusa im nie przedstawił. Nikt nie przyszedł z Jezusem do nich i nie powiedział: chciałbym przedstawić ci mojego najbliższego przyjaciela, Jezusa Chrystusa. Spotkałam go i zmienił moje życie. Boże Słowo w liście do Rzymian mówi wyraźnie, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Inaczej mówiąc, każdy, kto prosi o ratunek Jezusa Chrystusa, będzie uratowany. A dalej ten fragment mówi, ale jak mają uwierzyć, jeśli o nim nie usłyszeli. Ale dalej ten fragment mówi, a jak mają usłyszeć, jeśli nie ma kto by im o tym powiedział. Powiesz, u nas w Polsce wszyscy usłyszeli imię Jezus. To prawda, że większość ludzi pewnie usłyszała to imię. Ale chodzi o to, co kryje się pod treścią tego imienia. Inaczej mówiąc, co jest istotą osoby Jezusa Chrystusa i Jego dzieła. To jest problem. Wielu ludzi nie usłyszało o tym. Wiedzą, że był jakiś Jezus, ba, może nawet modlą się do Niego, nie mając pojęcia, kim On chce być dla ich życia. Mamy problem. Od paru tygodni tutaj, w tym miejscu, poruszamy bardzo ważną kwestię. Co zrobisz z resztą swojego życia? Prawda, że to ważne pytanie? Co zrobię z resztą mojego życia? Mówiliśmy o tym, że Bóg ma kilka pragnień głównych dla naszego życia. I że nasze życie będzie miało wtedy znaczenie, jeśli odkryjemy te pragnienia i te pragnienia zaczniemy realizować. Mówiliśmy o tym, że największym Bożym pragnieniem jest to, żeby każdy z nas Boga poznał i pokochał Go z całego serca. Biblia nazywa poznanie Boga i kochanie Go z całego serca. Pamiętacie jak? Nie pamiętacie? Uwielbieniem. To jest główny cel dla twojego życia. Poznać Boga i kochać Go z całego serca. Będziesz miłował Pana Boga swego. Na tym polega uwielbienie, że Go poznaję i Go bardziej kocham. To coś więcej niż pieśń, kilka nutek i słów. Drugim Bożym pragnieniem względem naszego życia jest to, byś był w jakiejś wspólnocie, bo we wspólnocie uczymy się kochać bliźniego swego jak siebie samego. I to jest drugi cel dla naszego życia. Być we wspólnocie po to, by uczyć się kochać innych ludzi, bez względu na to, czy nadepnęli mi na odcisk. Sprawdzianem naszej miłości nie są chwile, kiedy mnie ktoś przytula. Sprawdzianem mojej miłości jest, kiedy ktoś robi wbrew mnie, naciska mnie na mój odcisk. Burmuszę się. Czy jednak jestem gotów przebaczyć i okazać miłość? Trzecim pragnieniem dla naszego życia jest to, byśmy te talenty, te dary, może nie, to jest trzeci, jest trochę inny, cofnę jeszcze. Trzecim pragnieniem Bożym względem naszego życia jest to, byśmy dzień za dniem, aż do końca naszego życia, coraz bardziej upodabniali się do Pana Jezusa Chrystusa. Ten proces upodabniania się, na finale mamy być podobni jak najbardziej do Jezusa Chrystusa. To jest produkt końcowy naszego życia, być jak najbardziej podobni do Jezusa Chrystusa. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał czym? Złorzeczeniem. Ale powierzał sprawę komu? Bogu. I ten proces dojrzewania do podobieństwa do Jezusa nazywamy uczniostwem. To jest trzecie pragnienie Boga względem naszego życia. Czwarte to jest to, żebyśmy odkrywając te wszystkie obdarowania, które Bóg włożył w nasze serca, a mamy ich wiele, użyli względem innych ludzi. I to nazywamy służbą. Służę innym ludziom. To jest Boże pragnienie, abym innym ludziom służył, ludziom w kościele, żebym służył. A dzisiaj będziemy mówili o piątej rzeczy. Postaram się powiedzieć jak najkrócej. Bo nie chodzi o to, żeby dużo mówić, ale żeby wiele praktykować z tego, co jest mówione. Bo problem jest poważny. Piątym Bożym pragnieniem dla naszego życia, niezmiernie ważnym, jest to, byśmy świadczyli o Jezusie. Świadczenie o Jezusie. Twoja życiowa misja. Taki jest dzisiaj tytuł mojego zwiastowania. Świadczenie o Jezusie. Twoja życiowa misja. Najważniejsza misja dla twojego życia. Służba jest skierowana do ludzi wewnątrz Kościoła i mamy służyć ludziom w Kościele. Misja jest skierowana do ludzi, którzy są na zewnątrz, którzy Chrystusa nie znają osobiście. Służba zwraca się ze swoimi darami i talentami do kogoś, kto jest członkiem rodziny kościelnej. Misja to wyjście na zewnątrz, a Kościół, który nie żyje misją, wkrótce sam misji będzie potrzebował. Chrześcijanin, który nie głosi Ewangelii, wkrótce sam będzie potrzebował, żeby go zewangelizowano. Wczoraj na Facebooku przeczytałem jeden tekst jednego z bardziej znanych kaznodziei, który powiedział, jeśli nie głosisz Ewangelię, może nie jesteś zbawiony. Wstrząsnęło mnie to bardzo. To jedna z największych postaci świata ewangelicznego. Może za daleko posunięta myśl, ale mną wstrząsnęła. Piątym pragnieniem dla twojego życia jest to, byś niósł świadectwo o Jezusie. Świadectwo o Jezusie, twoja życiowa misja. Ta misja ma dwie strony. Ta twoja życiowa misja ma dwie strony, ale to są strony, tak jak każda moneta ma dwie strony, tak misja, czyli świadczenie o Jezusie, ma dwie strony. Pierwsza strona, ja bym ją nazwał werbalną. Przyprowadzanie ludzi do Jezusa. Przyprowadzanie ludzi do Jezusa. To jest wtedy, kiedy mówimy, opowiadamy Ewangelię, kiedy świadczymy naszym słowem o Jezusie Chrystusie. kiedy mówię im o tym, kim Jezus dla mnie jest, a Boże Słowo mówi w bardzo prostym zdaniu: pełnij służbę ewangelisty w sposób rzetelny. Nawet więcej tam jest powiedziane. Wykonuj pracę ewangelisty w rzetelny sposób, bo ewangelizacja jest pracą. Ewangelizacja jest ciężką pracą. Jest wejściem na tereny wroga. Świadectwo o Jezusie, twoja życiowa misja. Znacie tę historię. Opowiadam ją w każdym kościele, w którym jestem. Nawet jak nie mam kazania o ewangelizacji, o misji, to ją opowiadam. Dzisiaj wam ją przypomnę. Pamiętacie tę historię o żołnierzach kanadyjskich, którzy byli przygotowywani w czasie II wojny światowej w Kanadzie, żeby zostać przerzuconymi na teren wroga, zajęty przez okupanta, przez nazistów, po to, żeby wyzwalać ziemię zajętą przez wroga i wyzwalać ludzi zniewolonych przez wroga. To była ich życiowa misja. Byli wyposażani, byli trenowani. Potem ich przerzucono do Anglii i tam ich wyposażano. A ta historia zaczęła się od tego, że pewien pastor wiele lat po wojnie, który przyjechał do nas do kościoła, chodził po cmentarzu w Anglii i zobaczył groby żołnierzy kanadyjskich, którzy zginęli 3 miesiące po II wojnie światowej, i zaczął się pytać pastora, który się opiekował tymi grobami, skąd są te groby. I usłyszał właśnie taką historię, że to są groby żołnierzy kanadyjskich, którzy w czasie wojny byli przygotowywani, żeby wyrywać ludzi zniewolonych przez wroga. I gdy miano ich już przerzucić, inwestycja w nich szła ogromna. Gdy ich miano już przerzucić na tereny wroga, by ich wyzwalać, by odbijać ludzi zniewolonych przez wroga, wtedy przyszła informacja: 8 maja, koniec wojny. A drugą informację, jaką dostali, to, że za pół roku statek ich odwiezie do Kanady. Wiecie, co się stało 3 miesiące po zakończeniu II wojny? Ci żołnierze zaczęli strzelać do siebie nawzajem. Bo jeśli nie głosisz Chrystusa, jeśli nie robisz to, do czego jesteś powołany w kościele, będziesz strzelał do swoich. Chrześcijańscy lenie strzelają do swoich. Zawsze znajdą powód, żeby przywalić komuś innemu. Jeśli nie głosisz Ewangelię, będziesz strzelał do innych chrześcijan, bo to musi znaleźć ujście. No ale ja mam powód, nadepnięto mi na odcisk. A czymże jest twój odcisk z ofiarą Chrystusa? Pełnij pracę ewangelisty. Wykonuj rzetelnie swoją służbę, bo świadczenie o Jezusie moją życiową misją. A może byśmy to powtórzyli jako zdanie? Jesteś gotowy powiedzieć głośno dzisiaj przed całym kościołem: świadczenie o Jezusie moją życiową misją. Proszę bardzo, spróbujmy to powtórzyć. Świadczenie o Jezusie moją życiową misją. Nie mówię naszą. Moją życiową misją. Moją życiową misją. Wykonuj pracę ewangelisty. Kogo mam przyprowadzić do Chrystusa? Kogo mam przyprowadzić? Wiecie, co mówi Biblia na ten temat? Kogo? Może dzisiaj zastanawiasz się w takim razie, kogo ja mam przyprowadzić do Jezusa? Komu mam o Jezusie opowiedzieć? Wiecie, co mówi Biblia? Kogo? Wszystkim. Pamiętacie przypowieść Jezusa, który powiedział: wyjdźcie na place, na ulicę i wyłapujcie ludzi, którzy będą przechodzić, żeby się zapełnił mój dom. To jest Boże marzenie. Mój Bóg jest Bogiem, który chce, aby wszyscy byli zbawieni. Tak o moim Bogu czytam w Biblii. Nie wiem, jaki jest wasz Bóg. Myślę, że ten sam. Ale o moim Bogu czytam w Bożym Słowie, że chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Mój Bóg powiedział w swoim Słowie, że Jego łaska objawiła się i jest zbawienna dla, wiecie, dla których ludzi? Dla wszystkich ludzi. List do Tytusa. To jest nasz Bóg. A więc jeśli pytasz kogo, każda napotkana osoba jest osobą, która potrzebuje Jezusa. Wiecie, to zmieniło moje nastawienie w ogóle do ludzi. Bo zrobiłem sobie kiedyś życiowy eksperyment. Idąc ulicą, powtarzałem jak refren, takie zdanie. Mijając każdego człowieka, mówiłem: oto mijam człowieka, którego Bóg chce zbawić. I nawet okazało się, że tych, których nie lubię, są ludźmi, których Bóg chce zbawić. W zasadzie to nie mam ludzi, których nie lubię. Ale mam zasadę, którą kiedyś wam powtarzałem. Ktoś mi powiedział taką myśl. Jeśli coś się rusza, to módl się o to. I modlę się. Więc kogo? Każdego, kogo spotkam. Trzeba sobie teraz zadać pytanie, kiedy jest najlepszy czas na ewangelizację? Jak myślicie, kiedy jest najlepszy czas? Teraz. Dlaczego? Powtórzmy to. Świadczenie o Jezusie, moją życiową misją. Teraz. Biblia mówi, oto dzisiaj dzień zbawienia. Kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie mój wierzący kolega z mojego Gąsocina, czyli z mojej wsi rodzinnej i mówi, Krzysiek, nasz kolega Wiesiek jest chory, ma nowotwór, zadzwoń do niego. Mój przyjaciel z lat młodości. I wiecie, co zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Dowiedziałem się, że miesiąc temu zmarł. Wódkę potrafiłem z nim pić, ale Ewangelii mu nie powiedziałem. Nie czuję się z tym komfortowo. Nie czuję się z tym komfortowo. Pomyślałem sobie, będzie inna okazja. Innej okazji już nie było. Byłem zadziwiony. Już odszedł. Śpieszmy się ewangelizować ludzi, bo tak szybko odchodzą. Wiecie, że ten wiersz brzmi inaczej. Ale jak mogę najbardziej okazać miłość? Do nieba weźmiesz dwie rzeczy. Swój charakter i ludzi, którym opowiedziałeś Ewangelię. Może dołączą do ciebie. Mówiliśmy o tym kogo, kiedy. Powiedzmy jeszcze jak. Wiecie, co mówi Biblia? Biblia mówi bardzo prosto. Biblia daje pewną piękną wskazówkę. Biblia mówi, że mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Prawda? Tak Biblia mówi, czy ja się mylę? Mamy być świadkami? A wiecie, kto ma świadectwo w sobie? Kto ma Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. To jest prawda biblijna. Inaczej mówiąc, jeśli oddałeś życie Jezusowi Chrystusowi i On mieszka w twoim sercu, to co masz w swoim wnętrzu? Mam w swoim wnętrzu świadectwo. Nie masz być adwokatem Jezusa. Nie masz być obrońcą Jezusa. Masz być świadkiem Jezusa. Ja już przestałem się martwić, że komuś, komu powiem, zapędzi mnie w kozi róg, bo mi zada pytanie, na które nie będę mógł odpowiedzieć. Nie przejmuję się. Ja nie muszę bronić Boga. Ja mam krótkie świadectwo. Nie trzeba wielu słów. Świadectwo można powiedzieć przez 30 sekund. Moje jest bardzo krótkie. Żyłem w poczuciu winy i w nienawiści do innych ludzi. Dostałem pierwszą Biblię, zacząłem ją czytać i ten stan się tylko pogłębił. Zacząłem wołać, gdzie jest przebaczenie i zmiana mojego serca. Szukałem przez wiele lat, przeszedłem przez wiele wspólnot religijnych, wierząc, że w religii jest przebaczenie. Aż któregoś dnia, jadąc autobusem, przeczytałem wiersz: czytacie Pisma Święte, bo myślicie, że macie w nich żywot, a one wszystkie świadczą o mnie. Wtedy łuski spadły z moich oczu. Dowiedziałem się, że Jezus jest treścią mojego życia i jest moim przebaczeniem. Pomodliłem się wtedy, skoro Ty umarłeś za mnie, ja będę żył dla Ciebie. Pierwsza rzecz, którą Bóg zmienił w moim życiu, to zabrał nienawiść i wniósł przebaczenie. To wszystko. Wiecie, 15 sekund, może 20. Niewiele. I zawsze jak mnie ktoś próbuje zapędzić w kozi róg, ja mówię, słuchaj, ale no spotkałem Jezusa, no nie da się tego. Tak jak Ciebie teraz spotkałem i jakby ktoś mnie zapytał, czy spotkałeś Darka, Marka, Krysię, a ja Ciebie spotkałem, no to mówię, spotkałem, no. I spotkałem Jezusa i efekt jest. Niewiele trzeba. Wystarczy powiedzieć to, co sam przeżyłem. Nic więcej. I nie musisz bronić Pana Boga, On się sam obroni. On nie potrzebuje obrońców. On potrzebuje świadków. Mamy więc odpowiedź na pytanie kogo, kiedy i jak. Dlaczego? Powtórzmy to. świadczenie o Jezusie, moja życiowa misja. A gdzie mam pójść? A może jeszcze inaczej. Mówiłem, że misja ma dwie strony medalu. Pierwsza strona to jest ta werbalna, mówienie, składanie świadectwa. Druga strona misji, Billy Graham to pięknie powiedział. W jednym ręku idąc na misję, trzymamy słowa Ewangelii, to co mamy do powiedzenia, nasze świadectwo. A w drugim ręku mamy kubek zimnej wody, by zaspokoić pragnienia ludzi, których się spotykamy. Jezus dał praktyczną wskazówkę, co mamy robić na misjach. Powiedział, róbcie to, co ja wam dałem jako przykład do pracy. A wiecie, co Jezus robił? Opiekował się chorymi? Leczył chorych? Mamy to robić. Karmił głodnych? Karmił? Mamy to robić. Coś miał do powiedzenia na temat więźniów? Miał. Mamy to robić. To jest ta druga strona. I powiem wam, ja znam większość z was tutaj, na tej sali. I wiem, jak wielu z was pełni swoją życiową misję i chylę przed wami czoła. Niektórzy z was adoptowali dzieci, bo to jest wasza życiowa misja. Nie patrzę teraz w wasze oczy, zamykam je, ale widzę was, chylę przed wami czoła, bo robicie życiową misję. Ratujecie czyjeś życie. Znam tutaj siedzących na sali, którzy bezpłatnie leczą biednych. To jest życiowa misja. Służenie tym ludziom spoza kościoła, tym, co jest moim darem. Znam ludzi wśród nas, którzy są prawnikami i służą bezpłatnie tym, którzy są w potrzebie, tym, czym możesz ty usłużyć, czym mogę ja usłużyć. Z jednej strony mówimy, a z drugiej szukamy tej możliwości, która wynika z naszego obdarowania, wynika z naszych możliwości, jakie mamy, by wspomóc ludzi, którzy są w potrzebie. Bo często nie słyszą tego, co im mówimy, ponieważ widzą, jak żyjemy, albo nie doznają od nas wsparcia, którego mogliby dostać. A więc to jest druga strona medalu. Pierwsza werbalna, a druga czynem. Zrobienie coś dla kogoś, kto jest z zewnątrz, kto jest spoza kościoła, kogo może nie lubię, ale mogę mu zrobić dobrą rzecz, a on zapyta mnie, dlaczego to robisz? A wtedy mogę powiedzieć, dlatego, że kocham Jezusa Chrystusa. Jeden kościół zrobił akcję, sprzątanie toalet w sklepach prywatnych. Przynieśli cały sprzęt, zapytali się właścicieli, często ludzie na wyższych stanowiskach to byli, znani w mieście, z wiadrami, ze środkami czystości, poszli i sprzątali, no powiem tak, żeby to ładniej zabrzmiało, poszli, sprzątali sklepowe kible. Sprzedawcy pukali się w głowę, właściciele pukali się w głowę. Aż w końcu ktoś wpadł na pomysł i zapytał, a dlaczego to robicie? No i o to chodziło. Mój kolega, który był sanitariuszem, 3 dni był tylko sanitariuszem, pierwsze 3 dni jego pracy, sanitariuszem był dłużej, pierwsze 3 dni jego pracy. Któryś z pacjentów zaczął drzeć się na niego. Wiecie, w jaki sposób? Powiedz mi, jaka jest twoja tajemnica, ty jesteś inny. Pomagasz ludziom, co tam w tobie jest? Ty jesteś jakiś inny niż pozostali. No i pokazał, co i jak w nim jest. Jest w nim Jezus. Misja ma dwie strony. Werbalną i taką, którą podwijam rękawy i robię to, co mogę zrobić. Nie trzeba mieć wielkich talentów, żeby wysprzątać komuś toaletę. Chociaż moja żona by się pewnie z tym nie zgodziła, patrząc, jak ja to robię. Gdzie mam pójść? Gdzie mogę pójść? Gdzie szukać ludzi? Skoro świadectwo o Jezusie moją życiową misją. Powtórzymy raz jeszcze. Świadectwo o Jezusie, moją życiową misją. Biblia daje piękne zdanie na to, gdzie mogę pójść. Sam Jezus powiedział. Ja to zdanie rozumiem w sposób dosłowny i przenośny. I chciałbym, żeby Kościół rozumiał na dwa sposoby. Dosłowny i przenośny. Jezus powiedział, gdzie mamy być świadkami. Pamiętacie gdzie? W Judei, w Samarii i po krańce ziemi. I ja ten tekst rozumiem bardzo dosłownie. I uważam, że Kościół powinien rozumieć go bardzo dosłownie. I po pierwsze, myśląc w dosłowny sposób, Kościół powinien czuć swoją odpowiedzialność za Judeę. Modląc się i robiąc wszystko, by tam, skąd wyszła Ewangelia, ta Ewangelia wróciła, bo jesteśmy coś winni. Jesteśmy coś winni. Potem nasza Samaria, to też tamte okolice, a później już krańce ziemi. Nie chcę się na ten temat rozwodzić. Przyjdźcie na spotkanie szabatowe. Kiedyś zaproszę pastora Kazika Barczuka, żeby powiedział temat odpowiedzialność Kościoła za właśnie tamte miejsce, za Judeę. Kościół ma odpowiedzialność. Ale rozumiem też ten wiersz w sposób bardzo przenośny dla siebie samego. Zadaję sobie pytanie, co jest taką moją prywatną Judeą? Może twoje dziecko jest twoją Judeą? Ci, co są od ciebie najbliżej. Może nie ma tutaj twojego syna, może twojej córki, może nie ma tu twoich rodziców, twojego rodzeństwa. To jest twoja Judea. Co jest twoją Samarią? Może to być zakład pracy, szkoła, do której chodzę. Dla naszego Kościoła to jest Judea, to jest Praga. Samaria to może być województwo mazowieckie, czy nawet Polska, a potem krańce ziemi. Ale pomyśl, co jest twoją Judeą, czyli ci najbliżsi. Pomyśl, co o tych dalej troszeczkę, sąsiadach, przyjaciołach w pracy, w szkole. To jest twoja Samaria. A może ktoś dalej? Może nawet za granicą? Może przyjdzie czas, ja myślę, że będzie taki czas, kiedy nasz Kościół założy Kościół za granicami tego kraju. Tam, gdzie jest nasze krańce ziemi. A więc rozumiem ten tekst w bardzo literalny sposób i taki przenośny. Dlaczego? Bo świadczenie o Jezusie moją życiową misją. Co mogę zrobić dzisiaj? Jeśli jest prawdą, że ludzie bez Chrystusa giną, wiesz, co możesz dzisiaj zrobić? Modlić się o tych ludzi. Ale chcę ci powiedzieć, że modlitwa to jest za mało. Ale bez niej nic się nie zadarzy. Albo niewiele się zdarzy. Mamy więc się modlić. Wybierz sobie swojego Judejczyka czy swoich Judejczyków i módl się o nich. Wybierz swoich Samarytan i módl się o nich. Wybierz tych, którzy są dla ciebie jakimś krańcem ziemi, też się o nich módl. Ale musisz jakoś do nich dotrzeć, coś im powiedzieć. Wiecie, przygotowałem na to nabożeństwo dzisiejsze pakiet ratujący życie. Bo życie wieczne ratuje Boże Słowo. Wierzycie w to jeszcze? Pakiet ratujący życie. Chcę was i siebie zmobilizować do jednej praktycznej rzeczy. Za tydzień czasu mamy tutaj nabożeństwo dziesięciolecia, ewangelizacyjne nabożeństwo. Co za problem zaprosić kogoś bliskiego, kogoś z pracy, albo nawet spróbować wziąć do ręki pakiet ratujący życie i zanieść tej osobie. I powiedzieć, jest taki kościół, czyli grupa ludzi, która cię kocha, a tam będzie mówione o czymś bardzo ważnym. Zapraszam cię ze mną do wspólnego świętowania. Może ktoś odmówi, ale nie zakładaj z góry, że ktoś odmówi. Poprosiłem, dałem wam ogłoszenie przed tym kazaniem. Wiecie, przygotowaliśmy kilkaset takich pakietów ratujących życie. Ale on kosztuje 5 zł. Chcecie, żebym zadał pytanie, kto z was dzisiaj... Ja nie powiedziałem, że zorganizujemy kabaret hrabi czy animrum, tylko powiedziałem, że gdybyśmy zorganizowali, kto z was by zapłacił 10 zł za bilet? Masę. A teraz chcę zadać pytanie, kto z was jest gotowy zapłacić 5 zł za pakiet ratujący życie i zanieść go do kogoś, kto nie zna Ewangelii? Przepraszam. To dzisiaj będzie można to zrobić. Wiecie, ja zobaczyłem po sobie. Jak biorę ulotki, które są za darmo, wiecie, co ja z nimi robię? Wrzucam na siedzenie z tyłu samochodu, żeby się nie zagniotło. A potem jadę, jak zahamuję na światłach, ono ląduje na podłodze. Już się wyświechta. A jak jeszcze raz zahamuję, to wiecie, gdzie ono ląduje? Jak myślicie? Macie takie doświadczenie? Niech mi kto podpowie. Pod fotelem. I wiecie, gdzie znajduje? Kiedy to znajduje? Jak już jest po wszystkim. Bo dostałem za darmo. Przecież w Kościół powinien za darmo. Jeśli coś ciebie nie kosztuje czasu, pieniędzy i talentów, to jest nic nie warte dla ciebie. Wiecie, co zrobił jeden pastor? Miałem go puścić tutaj, może kiedyś go puszczę. Nie za kazalnicy, tylko na ekranie, bo będę mógł zgasić w razie czego. Gdy przyszli ludzie na nabożeństwo, gdy Kościół przyszedł na nabożeństwo, zastali zamknięte drzwi, a pastora stojącego pod drzwiami. Potem dał każdemu z nich Ewangelię i powiedział, teraz praktykujemy to, co się tutaj uczymy. Bo jak nie będziemy praktykować, będziemy strzelać do swoich. Będziemy strzelać do swoich. Wiecie, czasami słyszę w różnych kościołach u nas także. My potrzebujemy głębszego nauczania. Ja w to wierzę. Chcecie usłyszeć głębokie nauczanie? Oderwij siedzenie od fotela telewizyjnego i idź głosić Ewangelię. To jest głębokie nauczanie. To jest głębokie nauczanie. Bo jak to zrobisz, to tak jakbyś opróżnił miejsce na następne nauczanie. To jest jak z Morzem Martwym. Wiecie, na czym polega tajemnica Morza Martwego? Że rzeki do niego wpływają, ale nic z niego nie wypływa. Chcesz głębszego nauczania, to zrób dla niego miejsce. Dlaczego? Świadczenie o Jezusie. Proszę? Moją życiową misją. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, wielu z nas jest tutaj w tym miejscu tylko dlatego, że był ktoś, kto poniósł koszt tego, by nam opowiedzieć o Tobie. Bo był ktoś, kto przekroczył granicę. Ktoś, kto się odważył powiedzieć nam o Tobie i dlatego tu jesteśmy. Ktoś, kto nas wziął za rękę, przyprowadził do tego czy innego miejsca albo w domu, zaprosił do domu, czy opowiedział. Panie, każdy z nas ma kogoś, kto powiedział o Tobie i dziękujemy Ci za tych ludzi. A teraz chcę Ciebie prosić, Panie, żebyś wbił nam do serca tę prawdę, że świadczenie o Jezusie naszą życiową misją. Pozwól nam świadczyć słowem i czynem. Pozwól nam być gotowymi na poniesienie kosztów każdych czasu, pieniędzy, talentów, każdego kosztu, by Twój dom zapełnił się ludźmi, których chcesz, by się zapełnili, by zapełnili miejsce. Chcę o to Ciebie, Panie, prosić. Chcę o to Ciebie prosić, Boże. Pobudź nas do tego. Daj nam odwagi. Pokaż nam tę prawdę, że ludzie bez Ciebie giną. I pozwól nam zdjąć wzrok z nas samych, z tych naszych odcisków, a przerzucić na to, co najważniejsze. Na mówienie o Tobie. O to Ciebie, Panie, proszę. Proszę Cię od każdego z nas. Pokaż nas, co jest naszą Judeą, co jest naszą Samarią, jakie są nasze krańce ziemi. Też wzbudź w naszych sercach odpowiedzialność za Judeę prawdziwą, za prawdziwą Samarię i za prawdziwe krańce ziemi. Panie, bo świadczenie o Jezusie jest naszą życiową misją, a my chcemy ją spełnić. Może pytasz, możecie podnieść głowę, nie kończę jeszcze. Może pytasz, co ja z tego będę miał, że komuś opowiem o Jezusie. Ja mam jeden fragment Bożego Słowa, który chcę wam przeczytać i sobie na koniec, zanim zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Wiecie, czasami słyszę takie pytanie, które brzmi: jak duży powinien być nasz Kościół? Ale to jest fatalne pytanie. To jest bardzo złe pytanie. Wiecie, jakie jest ważniejsze pytanie od tego, jak duży jest, powinien być nasz Kościół? Właściwe pytanie powinno brzmieć, czy ktoś powinien pozostać poza Kościołem? Znacie takich ludzi, którzy powinni pozostać poza Kościołem? Bo ja nie znam. Kościół, który nie chce rosnąć i taki, który nie chce pozyskiwać ludzi, mówi tym ludziom, idź do piekła. Ktoś, kto mówi, że nie obchodzi go misja i dzielenie się dobrą nowiną, komunikuje światu, idź do piekła. Ja nie chcę w takiego kościoła. Ja nie chcę takiego kościoła. Więc może dzisiaj pytasz, co będziesz z tego miał? Coś pięknego. Jest pewna piękna obietnica i z nią was chcę zostawić, bo się zrobiło grobowo, a mówimy o poważnej rzeczy. Posłuchajcie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, a kto jest sprawiedliwością? Biblia mówi, Chrystus jest sprawiedliwością naszą. Ci, którzy wiodą wielu do sprawiedliwości, będą lśnili jak gwiazdy na wieki wieczne. Marzy mi się lśnienie na Bożym firmamencie.